Chwała Bogu. Zanim cokolwiek powiem, chciałem jeszcze poprosić, żebyście na chwilę pochylili swoje głowy. Dobry Ojcze, dziękuję Ci, że mogę być w tym miejscu. Dziękuję Ci za każdą siostrę, każdego brata. Proszę Ciebie, abyś Ty nas dzisiaj karmił, abyś nas błogosławił, abyś posłał swoje słowo. Ojcze, nie jest nic, czego nie chcesz, by było powiedziane, niech nie jest wypowiedziane. Ale niech Twoje słowo dotyka naszych serc i przychodzi z nieba. Amen. Dziękuję za zaproszenie, kochany bracie, dziękuję. Zanim powiem to, co chcę dzisiaj powiedzieć, to, co odczuwam, by powiedzieć, chcę Wam przekazać serdeczne pozdrowienia. W piątek rozmawiałem, byłem u mojej babci. Ona urodziła się na Bochence i ma 103 lata. I powiedziała mi, żeby pozdrowić wszędzie, gdzie będę, każdy zbór, gdzie będę, więc pozdrawiam Was od mojej babci, Emy Tomaszko, z domu Kędzior. Również pozdrowienia z innych miejsc, gdzie byłem, a głównie bracia i zbory z Białorusi również prosili, by pozdrowić zbory w Polsce i wiele milionów ludzi, którzy prosili, by pozdrowić zbory w Polsce z Afryki. Zanim przejdę do słowa, opowiem coś. Otóż dzień przed Wigilią wróciłem z Afryki. Byłem tam ponad połowę miesiąca. Mogłem zobaczyć, jak tam działa Bóg. Mogłem zobaczyć różnicę między częścią kraju, która jest pogańska czy muzułmańska, a tą częścią, która jest chrześcijańska. Wiecie, chrześcijańska w naszym zrozumieniu ewangeliczna, bo Kościół katolicki jest w takiej ogromnej mniejszości. Natomiast kościoły ewangeliczne, zielonoświątkowe, charyzmatyczne, jakkolwiek nazwać, z ruchu protestanckiego, to jest tak ogromna liczba kościołów w południowej Nigerii, że jest to nie do uwierzenia, że nie ma reklam na przykład. Ja widziałem reklamę Coca-Coli może od czasu do czasu, bo tam dobrze jest pić Coca-Colę, żeby odporność organizmu się na te pewne choroby wzmagała. Tak działa Coca-Cola podobno. A ogromne billboardy i ogromne reklamy kościołów, nabożeństw, modlitw i ogromne miejsca, gdzie ludzie spotykają się, by się modlić. Miałem łaskę prowadzić uwielbienie w kościele w mieście Wori. To jest takie miasto na południu Nigerii, w delcie Nigru. Tam jest bardzo dużo rzek z jednej rzeki. Bardzo niebezpieczny region. Tak bardzo niebezpieczny, że ja chciałem do bankomatu pojechać, żebym mógł wziąć na ofiarę jakieś pieniądze. I nie pozwolono mi. Pastor tego zboru dał mi pieniądze, mówi, masz, daj na ofiarę. Ponieważ gdybym stanął jako biały w banku, przy bankomacie, prawdopodobnie zostałbym porwany albo jakieś inne rzeczy by się zdarzyły. I służba porządkowa w zborze, która jest, stoi przed zborem z karabinami. I takie rzeczy są. Natomiast nabożeństwa są codziennie. Kiedy ludzie mają przerwę w pracy o godzinie 11 i tam do 16 nie mogą pracować, czy do 15, bo jest naprawdę gorąco. W grudniu było 34 stopnie. Ludzie przychodzą do zboru. I kiedy usługiwałem w Wori, to był chyba wtorek, 700 osób było na nabożeństwie o 11 do południa i po prostu przeżywałem to bardzo w taki niesamowity sposób. Kiedy przyleciałem do Nigerii, leciałem 24 godziny, dlatego że musiałem lecieć przez Etiopię, najpierw z Warszawy do Wiednia, potem z Wiednia do Addis Ababa w Etiopii, z Etiopii do Lagos w Nigerii i potem jeszcze z Lagos do takiego miasta, które jest 46 kilometrów od Lagos. To jest miasto, które nazywa się Redemption Camp. To jest miasto odrodzonych, tak? W 100% ewangeliczni zielonoświątkowi chrześcijanie. Zbudowali wręcz całe miasto. Dostali od rządu Nigerii ziemię i zbudowali miasto na potrzeby rozwoju misji. Ja współpracuję z afrykańską misją o tej samej nazwie i Dlatego mogłem tam pojechać, zaproszono mnie, żebym zobaczył na własne oczy, jak to wygląda, jak Kościół, którego credo jest, że chcemy dojść do nieba i zabrać z sobą jak najwięcej ludzi. Wiecie, prosta wizja Kościoła. Chcemy dojść do nieba, zabrać z sobą jak najwięcej ludzi, a zrobimy to przez święte życie i zakładanie kościołów wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe. Żeby każdy człowiek na ziemi miał 5 minut do zboru. Żeby mógł być w tym zborze. Wiecie, kiedy ja to zobaczyłem, łzy płynęły z moich oczu, bo ja w Polsce spotykam się z nauczaniami, które mówią, że zbory są niepotrzebne. Że nie jest potrzebna w ogóle społeczność, bo po co? Mury, Pan Bóg nie mieszka w murach. O, i zobaczyłem ludzi, którzy przychodzą, którzy idą, tak jak kiedyś szli do kościoła ewangelickiego w Cieszynie. Pamiętam, kogoś spotkałem, kto jako małe dziecko szedł, w piątek wyjeżdżał z domu i wozem jechali do Cieszyna, do kościoła ewangelickiego z rodzicami 100 lat temu, tak prawie, taki człowiek wiekowy, prawie 100 lat, mówi, pamięta ten czas, kiedy się gdzieś z jakiegoś tam miejsca w Czechach szło do kościoła. Ludzie szli tam tak, przez wiele dni, wiele godzin i ja brałem udział w konferencji, która miała 6 dni, tak długa konferencja. I ludzie przychodzili i zostawali na te 6 dni, brali specjalnie urlopy, żeby tam być. No bo dostać się było bardzo trudno i bardzo ciężko. Niektórzy szli piechotą w wiele setek kilometrów. Taka rzeczywistość. Bracia, siostry, cóż więcej powiedzieć. Kiedy przyjechałem około 15, dowiedziałem się, że mam godzinę na to, żeby się przygotować, bo idziemy na modlitwę. Na modlitwę przed nabożeństwem. Nabożeństwo zaczynało się o godzinie 18 i kończyło o 1 w nocy. Grupa modlitewna, która była złożona z braci zaproszonych, pastorów usługujących, liderów w różnych zborach, to było takie pomieszczenie, słuchajcie, kochani, pomieszczenie, które mieściło nas tam, modliliśmy się godzinę przed rozpoczęciem nabożeństwa. To była godzinna modlitwa około 40 tysięcy ludzi. Umówiłem się z bratem pastorem, że pokażę zdjęcia następnym razem. Pokażę zdjęcia, bo nie, trudno jest uwierzyć, że obiekt, w którym było spotkanie, miał 3 kilometry na 3 kilometry dachu. Trudno jest uwierzyć, prawda? Jak objąć, że stąd do centrum Wisły jest budynek? 3 kilometry na 3 kilometry. Więc 40 tysięcy ludzi, które modli się przed nabożeństwem godzinę, nie robi wrażenia już. W piątek, ostatni dzień konferencji, obecny był wiceprezydent Nigerii i było to takie specjalne nabożeństwo z Wieczerzą Pańską. I teraz liczba, którą powiem, wyda wam się niewiarygodna, ale rozdano, dlatego że przy takiej ilości nie można kielicha puścić, bo trwałoby to do następnego piątku. Rozdano kieliszków. 40 tysięcy usługujących poszło. Rozdano kieliszków wina, bezalkoholowego wina robionego tak, jak robili Żydzi na pustyni. I kawałków chleba 7 milionów. 7 milionów. 7 milionów ludzi, którzy szukają Boga. Kiedy przyjeżdża muzułmanin na południe, z północy na południe, nawraca się. Głoszona jest Ewangelia na okrągło. I kiedy jechałem ulicą, ja słyszałem, że tu jest kazanie, tam jest kazanie. Wiecie, poszedłem do kuchni. Chodziłem, spacerowałem, poszedłem do kuchni. Ja nie wiem, ile było kucharek, kucharzy i tych ludzi, którzy tam obierali te różne rzeczy. Ale myślę, że na czas tej konferencji było około 1000. I ktoś stał z mikrofonem, takie głośniki były i ci pracowali, a ktoś głosił słowo. W kuchni, podczas pracy. Ludzie żyją słowem. Ja czasami nie mogłem zasnąć, bo godzina druga, ja słyszę uwielbienie. Wiecie, oni mają inną mentalność niż my, inną kulturę, inaczej się zachowują niż my, więc jest głośno, jest tak po afrykańsku, prawda? Ale ten zapał, jaki oni mają do tego, by Ewangelia była rozszerzana, by życie ludzi było zmieniane, był tak ogromny, że oni idąc na tą konferencję, zabierali ludzi i oni mówili, słuchaj, ja idę na specjalne nabożeństwo, chodź, Bóg działa, Duch Święty się dotyka ludzi, zabierali ludzi z ulicy, co masz do roboty, przecież nic nie masz do pracy, do roboty, chodź ze mną. I świadectwo jednego człowieka, powiem o dwóch świadectwach, które mnie poruszyły, nieprawdopodobnie, ale jedno ze świadectw, bo codziennie kilka tysięcy osób oddawało życie Jezusowi. Na koniec nabożeństwa, w nocy, o północy czy o pierwszej, było wezwanie i prowadzący tą część nabożeństwa, tą część konferencji bardzo ciekawie wzywał, bo mówi, jeśli dotknęło cię dzisiaj coś, jeśli Boże Słowo do ciebie dotarło i chcesz dzisiaj oddać swoje życie Jezusowi, chcesz wyznać grzechy, chcesz oczyścić swoje życie, to ja będę liczył do 10, przyjdź do przodu. I on liczył. Raz. I było widać tylko ludzie, którzy biegli, a z końca, którzy chcieli być, byli przywożeni autobusem. No bo jak miał przez minutę dojść do 3 kilometry? Nie był w stanie. Więc autobus jeździł z ludźmi do modlitwy. Człowiek, który był około kilometra od sceny, od tego miejsca, od audytorium, był na wózku, nigdy nie chodził. Jego nogi były takie chude jak to. I on mówi, kiedy usłyszał, że może oddać życie Jezusowi, a jemu kazali biec, on popatrzył na siebie i mówi, jak ja mam biec? Ja na tym wózku nie zajadę. Wiecie, co on zrobił? On wstał z wózka i przybiegł. I stał na tych patykach takich i mówił, Bóg mnie zbawił i uzdrowił. Kobieta, która wyszła do przodu, powiedziała świadectwo o tym, jak dwa lata wcześniej na jednym z nabożeństw wyszła, aby oddać życie Jezusowi i powiedziała, i pastor mówi, że jest specjalne wezwanie dla kobiet, które usunęły ciążę. Specjalny czas. I ta kobieta wyszła i ona mówiła, ja usunęłam ciążę, a razem z ciążą usunięto mi wnętrzności, usunięto mi kobiece rzeczy, bo to było za późno. Ja jestem przeklęta, bo ja nigdy nie będę mieć dzieci. Wiecie, ten pastor powiedział jej, że on się będzie o nią modlił. Że Bóg jest Bogiem cudów i ona może mieć dzieci. Bóg to może uczynić. Wiecie, ta kobieta stała z dzieckiem na ręku. I przyszedł ten pastor, który to mówił. I on mówi, tak, kiedy on to powiedział i zaczął się o nią modlić, potem przez cały rok miał wyrzuty sumienia, że to zrobił. Bo on mówi, on mówi, ja nie miałem wiary. I pewnego dnia spotyka tą kobietę na ulicy i mówi, odwracam się i uciekam. Mówi, nie chciałem, żeby ona do mnie mówiła. A ona biegła za mną i mówi, pastorze, pastorze. I on zatrzymał się w końcu i mówi, tak, wystraszony cały. A ona mówi, cud, ja mam dziecko. Bóg wszystko we mnie stworzył na nowo. I ona była z przodu. I mówiła to świadectwo. Wiecie, może my dzisiaj nie doświadczamy takich cudów tutaj, ale ja wierzę, że doświadczamy. Mamy w zborze człowieka, który poszedł na badania i okazało się, że ma raka, że jego wnętrzności są zajęte. Taki rak, który jest wyrokiem śmierci, chłoniak, wewnątrz, na aorcie brzusznej. Myśmy zaczęli pościć, 3 dni postu zborem. Wiecie, lekarz mu powiedział po operacji, zrobiono mu operację raz, drugi raz, bo coś tam nie wyszło. We wtorek miałem jechać z nim do Chawierzowa na chemię. Lekarz mu powiedział, nie może pan teraz jechać na chemię, bo tam jeszcze musi się rana zagoić, ale coś panu powiem, przyszły wyniki złomuńca i to jest aż niesamowite. Ma pan 95% szans. A ja mówię, Janek, masz 100% szans. Bo Bóg jest Bogiem cudów. Amen. Moi kochani, kiedy zobaczyłem, jak wygląda miłość ludzi do Boga w Afryce, kiedy zobaczyłem pęd ludzi, by budować zbory, społeczności, by spotykać się razem, by razem uwielbiać Boga, by słuchać słowa, by uczyć się Biblii na pamięć, bo może być czas, w którym nie będą mieli te książki. Kiedy zobaczyłem, jak ludzie są zapatrzeni w to, by oddawać życie Jezusowi w całości, jak mają. Kiedy zobaczyłem na Białorusi podobną rzecz, gdzie jest ucisk w pewnym sensie. Nie można pójść na ulicę, nie można zrobić ewangelizacji. Kiedy zobaczyłem, usługiwałem w 7 kościołach na Białorusi i każdym innym, od charyzmatycznego po wolnych chrześcijan. Ja zobaczyłem kościół, który spotyka się codziennie dwukrotnie, bo starszym ludziom ciężko jest przyjść na 19, bo już są śpiący i wcześniej chodzą spać z kurami trochę. Wstają za to wcześniej, więc oni przychodzą rano do kościoła, a młodsi przychodzą o 19 codziennie. I ja pytam, jak wy dajecie radę? A oni mówią, Bóg przysyła nam ludzi, którzy mogą być pastorami, bo my potrzebujemy 7 pastorów w tygodniu do prowadzenia nabożeństwa. Kiedy zobaczyłem ludzi, którzy nie boją się aresztowania w swoich domach i modlą się. Mieszkałem u człowieka, który grał i śpiewał i mówi, może zaraz przyjdą nas zamknąć. Ale on śpiewał, uwielbiał Boga. Ja zobaczyłem, że to jest coś, co nam w wygodnych krajach jest już brak. Brakuje nam tego, żeby nam Bóg tak przycisnął trochę, żebyśmy chcieli do tego zboru pójść. Brakuje nam słuchania. Wiecie, kiedy modliłem się o to, co Bóg ma dzisiaj dla nas tutaj, ja zobaczyłem jedno słowo. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Do zborów. Dręczyło mnie to słowo. Zacząłem szukać. I zobaczyłem, że Pan Jezus 16 razy w Nowym Testamencie przeczytamy, kto ma uszy, niechaj słucha. Z czego 8 razy jest w objawieniu Jana i mówi, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Znamy wszyscy listy z objawienia Jana. Znamy stosunek Jezusa do zborów. Znamy stosunek naszego Pana do tego, co dzieje się w naszych zborach i Jego ocenę tego i ostrzeżenia. Duch Święty mówi do nas, że są to czasy końca, czasy ostateczne. On mówi do nas, że mamy być przygotowani na to, co przychodzi na świat. On mówi, że mamy być przygotowani nie tylko na wydarzenia gospodarcze czy polityczne, nie tylko na to, ale mamy być przygotowani na to, co idzie w duchu. Na to, co przychodzi, aby zatrzymać nas w naszym prawdziwym chrześcijańskim życiu. Wiecie, Duch Święty mówi do zborów. Mówi do zborów zupełnie inaczej, niż mówi świat. Kiedy otworzymy list do Koryntian, 1 list do Koryntian, 2 rozdział, 12 werset, czytamy, a myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Wiecie, dzisiaj dochodzi do nas to, co płynie z ducha świata. Ale Biblia naucza i Duch Święty dzisiaj mówi do nas tutaj, że On, Ojciec nasz w niebie, dał nam ducha nie świata, ale swojego ducha. Amen. To jest duch, który stoi w przeciwności do tego, co jest na świecie. W przeciwności do duchowej atmosfery, która płynie w świecie. Tym, co widzimy dookoła nas. Tym, co możemy się spotkać w miejscu pracy. Możemy się spotkać wśród naszych znajomych. Kiedy otwieramy telewizję, kiedy czytamy prasę czy książki, jest coś duchowego, co przenika, co kształtuje nasz pogląd, nasze myślenie. Ale apostoł Paweł mówi, przemieńcie się w duchu umysłu swojego, przemieńcie swoje myślenie przez to, co Duch mówi do zborów. Jak ważne jest, aby patrzeć, co Duch mówi do zborów. Jak ważne jest, by odczytywać, jak Bóg prowadzi nas w czasach, które dzisiaj mamy. Jak ważne, by zobaczyć, że ducha, którego otrzymaliśmy, nie można odsunąć na bok, bo mamy swoje wyobrażenie. Bóg chce budować Kościół. Bóg chce budować Kościół w tym czasie, który dzisiaj mamy. On go zaczął budować 2000 lat temu i mówi, bramy piekła go nie przemogą. Żadne nauczanie go nie przemoże. Żadne zwiedzenie nie przemoże. Zdziesiątkować może, ale kiedy będziecie słuchać, co Duch mówi do zboru, ja poprowadzę was. List do Filadelfii mówi, że dlatego, że zachowaliście moje słowo i moje imię, chociaż małą macie moc, ja zostawię was w spokoju, Ja za was ochronię wtedy, kiedy przyjdzie ucisk na cały świat. Boży Duch mówi nam o tym, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Tym, co Bóg nas obdarzył, jest możliwość bycia zwycięzcami. Dzisiaj to, co śpiewaliśmy, ta ostatnia pieśń, którą śpiewaliśmy, ona jest z nieba. Ona mówi o tym, jak dobrze jest, kiedy jesteśmy razem, bo Duch Święty mówi do zboru. Mówi do ciebie i do mnie. W tym czasie, teraz, mówi do twojego sąsiada obok ciebie. Mówi do kogoś, kto jest z tyłu i do kogoś, kto jest z przodu. Mówi do tego, kto jest młody i tego, który jest starszy. On mówi, aby pokazać nam, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Jan pisze, powiedziałem wam młodzieńcy, mówię wam starcy i tak dalej. Mówi, że Bóg ma do powiedzenia coś dla każdego z nas, niezależnie od tego, ile mamy lat i jak długo jesteśmy w zborze. Wiecie, ja mam do waszego zboru specjalny sentyment, specjalny stosunek. Nie dlatego, że mam rodzinne połączenie, bo to byłoby najprościej wyjaśnić, ale dlatego, że w lipcu 77 roku w tym zborze, kiedy jeszcze spotykaliście się na Bochence, oddałem życie Jezusowi. Tak, w lipcu 77 roku, strasznie dawno. Dzisiaj jestem już dziadkiem i cieszę się, że mogę być wśród was, że to, co zrobiłem wtedy, chociaż moje życie przez wiele lat było dalekie od Boga, ale Bóg się upomniał. Wiecie dlaczego? Bo jak w tym momencie zdałem sobie sprawę, że Duch Święty mówi do mnie, jesteś zaginiony. Dlatego, że nigdy nie przestałem być częścią Kościoła, zboru, Duch Święty przemówił i mówił, ty jesteś zaginiony. Musisz się opamiętać. Musisz zobaczyć, co ja ci dałem. Ty nie możesz iść tak jak świat. Ty nie możesz iść tak jak świat, bo ja ci nie dałem Ducha Świata. Ty powiedziałeś sam mi, ja cię przyjmuję, więc ja ci dałem. Zapieczętowałem cię. Ja wtedy wracałem do Boga, płacząc. Wiecie, my tak chcemy, byśmy być zaakceptowani. Ale ja zobaczyłem, że kiedy Boży Duch działa w nas, z akceptacją tego świata nie jest tak prosto. Ale Bóg chce, żebyśmy byli dla świata dziwni. Nie dziwakami, ale dziwni. Przez Jego obecność w nas. Wiecie, my potrafimy być dziwni przez teologiczne rozmowy i rozprawy. Ja widziałem ewangelizację, gdzie jeden człowiek drugiego ewangelizował i kłócili się o teologię. I wiecie, był taki efekt, że gdybym ja był na miejscu tego ewangelizującego, to bym stracił wiarę, a ten, który był ewangelizowany, w życiu nie uznał, że Bóg jest. Bo tak się pokłócili w swojej wiedzy, że nie było między nimi porozumienia. Ale Biblia mówi, aby ludzie widzieli w nas Chrystusa. Co to znaczy? Biblia mówi, aby ludzie widzieli, że Boży Duch działa w nas. Niektórzy mówią, o, ludzie będą widzieć, że Boży Duch we mnie działa, bo ja się będę modlił o chorych, oni będą uzdrowieni. Albo chcę, żeby cuda się działy. Okej, dzisiaj się dzieją cuda i uzdrowienia. Ale tak naprawdę, kiedy dzieło Chrystusa jest w nas, ludzie widzą, że nie jesteśmy w duchu tego świata. Jesteśmy zupełnie w innym miejscu, mentalnie, duchowo i w naszych działaniach fizycznych. Bo Boże Słowo mówi, cokolwiek mówicie lub czynicie, czyńcie jak dla Pana w imieniu Jezusa, oddając chwałę przez to Bogu. Niesamowite. Cokolwiek mówimy i cokolwiek robimy. Wiecie, to jest jeszcze dalej, bo jeśli coś mówimy i coś robimy, musimy przy tym myśleć, tak? Więc tak naprawdę zaczyna się to w naszych myślach. Cokolwiek myślimy, o czymkolwiek myślimy, zacznijmy myśleć tak, jak poddaje Boży Duch. Bo jest to podstawa tego, by Kościół był mocny, by Kościół świecił. My mamy świecić. Każdy z nas ma świecić. Ja widziałem ludzi w Afryce. Jaka to była niesamowita różnica między tymi, którzy żyli bez wartości gdzieś tam w slumsach, w jakichś miejscach, albo bardzo bogaci, albo bardzo biedni, bez Jezusa, a ci, którzy mieli Jezusa. Wiecie, to, co było widoczne od razu, To był wyraz twarzy. Ja się pytam, ale jak ty tak się cieszysz, że jesteś taki radosny? Wiesz, ja w Europie mieszkam, my mamy wszystko, ale ja nie mam się tak za bardzo z czego cieszyć. A on mi mówi, bo jesteście biedni. Ja mówię, jak to? Bo my mamy Jezusa. A wy myślicie, że możecie go kupić. Ja byłem absolutnie zszokowany. On się cieszył tym, że jest zbawiony. On mówi, ja szukam pierw Królestwa Bożego, bo wszystko inne Bóg mi da. I rzeczywiście ci ludzie tak tam żyli. Trudno jest wyobrazić sobie 7 milionów ludzi w jednym miejscu na nabożeństwie, które trwa 7, 8 i 9 godzin. Trudno jest sobie nam wyobrazić, jak pastor nas kolejnego dnia wyczytuje, że podczas wczorajszego nabożeństwa urodziło się 7 dziewczynek i 14 chłopców. Na nabożeństwie. Podjeżdżała karetka specjalna, zborowa, kościelna, bo kościół ma nawet policję. I kobiety rodziły i na następnego dnia czytano ile. I nie wiem, ponad 100 dzieci urodziło się w tym czasie, kiedy tam byłem podczas tej konferencji. Moi kochani, Biblia mówi, że my dostaliśmy ducha prawdy. I to jest napisane w Ewangelii Jana, 14 rozdziale, 17 wersecie. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Wiecie, ludzie nie zobaczą w nas duchowej rzeczywistości. Nie są w stanie. Ale są w stanie zobaczyć, co Boży Duch robi w naszym życiu i robi z nas. Oni nie są w stanie zrozumieć, dopóki nie przyjdą i nie powiedzą: Boże, jestem grzeszny, potrzebuję zbawienia. Dopiero wtedy ludzie zobaczą, kim jest Duch Święty i że działa. Dopiero wtedy ludzie zobaczą, jak Duch Święty potrafi wyprowadzać nas z miejsc, które są tragiczne. Jak potrafi zmieniać życie człowieka. Ja opowiadałem pastorowi przed nabożeństwem o bezdomnym, którego mamy w zborze, który przez 7 lat mieszkał pod balkonem w blokach, a na zimę coś zrobił, żeby go zamknęli. I dzisiaj przychodzi do zboru, jest codziennie, ponieważ oddał swoje życie Jezusowi, uwierzył, że On może go zmienić. Kiedyś wyjeżdżał, 2 razy do ośrodka go wysyłałem i on tam szedł, bo trzeba było odbębnić odwyk, bo trzeba było coś tam. I tak naprawdę uciekał z tego ośrodka, nigdy nie wytrzymywał. Ale kiedy 3 raz przyszedł do mnie i mówi: pastorze, ja już nie ucieknę z tego ośrodka. Ja mówię, my się będziemy modlić. I modliliśmy się, kilka dni później dostał z gminy mieszkanie. Taki pokój z kuchnią. Wiecie, on nie pojechał do ośrodka, ale przestał pić. Zaczął pracować i jest w zborze każdego nabożeństwa. Drugiego mam bezdomnego. 12 lat mieszkał pod gruszką w Goleszowie. 12 lat. Tak się stało. Pojechał do pracy do Anglii, wrócił. Żona już miała drugiego męża. Więc został sam. Zostawił wszystko. Obraził się na Pana Boga. Był członkiem kościoła w Ustroniu, Betelu. Obraził się na Pana Boga. Wiecie, to jest jedyny człowiek, który przyszedł z innego zboru do naszego zboru i przyniósł od pastora Chydzika zaświadczenie. I kiedy był taki na samym dnie, ktoś mu powiedział: wiesz co, tam w tym sklepie na Głębokiej taki pastor pracuje, on cię tam wyśle do ośrodka i będziesz miał rok z głowy. No bo ośrodek, do którego ja wysyłam ludzi, jest rok czasu. I on przyszedł do tego sklepu, ja sprzedawałem garnitury, i taki przyszedł śmierdzący, brudny, ale trzeźwy, bo mu powiedzieli, że jak będzie pijany, to ja go wyrzucę. I mówi: pastorku, słyszałeś i tak dalej. A ja wtedy poczułem w swoim sercu, że mam mu pokazać, kim jest. I powiedziałem mu: ty zbóju, zobacz na siebie, jak wyglądasz. Zobacz, kim jesteś. Jesteś tak jak świnia. Ja mówię, jak ci nie padniesz przed Bogiem na kolana, nie będziesz pokutował, a ty wiesz, ty znasz. Ja nie wiedziałem, że on był kiedyś wierzący. Ja mówię, ty wiesz i znasz. Ty wiesz i znasz. On padł na kolana w tym sklepie. Zaczął się modlić. Wiecie, dzisiaj ma dom, ma firmę. Jest człowiekiem, u którego każdą niedzielę ostatnią miesiąca jest grupa domowa w Czechach naszego zboru, na którą przychodzi około 20 ludzi. Bóg jest wierny, kiedy pozwolimy Jego Duchowi działać w nas. Bóg jest wierny i zmienia nasze życie, kiedy dopuszczamy Ducha Prawdy. On nam pokazuje, że jest tyle rzeczy do zmiany. Wiecie, kiedy patrzę na swoje życie, ja mówię, Boże, daj mi jeszcze pożyć trochę, żebym mógł zmienić to, bo ja nie nadążam. Bo jest nam trudno nadążyć za tym, co Bóg pokazuje. Jeśli tylko chcemy, On nam pokaże wszystko. Bo to jest Duch Prawdy. I On przychodzi i wyrzuca wszystko to, co jest ze świata. Wyrzuca. I On mówi, to nie jest dobre dla ciebie, bo ja chcę, by ludzie widzieli, że ja cię zmieniam. Żeby mieli zaufanie do ciebie. Wiecie, człowiek, który przyjdzie do ciebie ze świata, on musi mieć zaufanie do ciebie, że to, co ty mówisz, jest prawdą. Wiecie, ostatnio powiedziałem na jakimś spotkaniu, że kiedy my nie przestaniemy ewangelizować ludzi, mówiąc, Bóg cię kocha takim, jakim jesteś, ale dołożymy do tego, że Bóg nienawidzi grzechu, w którym jesteś i Bóg chce odsunąć cię od swojego gniewu, który przychodzi na wszystkich, którzy go nie miłują i nie przekażemy ludziom, że muszą poszukać zbawienia, to on będzie przychodził do kościoła i on będzie zmieniał denominację, ale on nie będzie narodzony na nowo. Dzisiaj w wielu kościołach tak jest. Zbiera się 500, 1000 ludzi nawet. Zmienili denominację, ale tak naprawdę nie ma nic w środku. Podoba mi się uwielbienie, albo podoba mi się pastor, albo podoba mi się wystrój, albo podoba mi się to, że nie ma u was obrazów, albo jeszcze mi się coś podoba innego. Podoba mi się, że ksiądz u was się nie żeni. O, też się ludziom podoba. Ale czy to jest prawdziwe nawrócenie? Czy to jest narodzenie się na nowo z Ducha i prawdy? Czy ewangelizacja, jaką mamy przeprowadzić, ma polegać na tym, że chodź do nas, bo jest lepiej, ładniej? Czy ewangelizacja na tym ma polegać, że możemy powiedzieć, nie musisz, u nas się nie trzeba spowiadać? Czy raczej ewangelizacja ma polegać na tym, aby ludzie się upamiętali i uznali, że potrzebują Boga, że potrzebują Jezusa, że On kocha każdego człowieka, bo Bóg powiedział, ja kocham każdego człowieka i każdy, kto uwierzy w Jezusa, będzie zbawiony. Ale jeśli nie ma tego momentu uznania, że ja Jezusa potrzebuję, to nie jest wiara w Jezusa. To jest wiara w historyczną postać, którą można podważyć. Bóg mi coś pokazał. I wiem, że powołuje mnie do tego, by zbory przestrzegać przed tym, że my mamy poznać żywego Jezusa, nie historycznego. Bo przychodzi czas, w którym nagle, ni stąd, ni zowąd, ludzie zaczną tracić wiarę, bo będzie podważona. To, co dzisiaj widzimy, to, co dzisiaj znamy w naukach różnych, naukowców i tak dalej, to jest nic z tym, co przychodzi na świat, aby przygotować drogę Antychrystowi i aby ludzie uwierzyli, że to jest Chrystus. Dlatego tak bardzo wielka walka jest, aby ewangelizacja była niewłaściwy sposób prowadzona. Dlatego tak wielka walka jest o to, aby w modlitwie grzesznika nie było pokuty, tylko Panie, dziękuję Ci, że mnie zbawiłeś. Amen. Teraz jestem częścią Kościoła. Dziękuję. Częścią planu. Tak nie jest. Przychodzi czas, w którym wiara wielu będzie podważona. Biblia mówi, że przyjdzie czas, kiedy będą zwiedzeni nawet wybrani. Wiecie, wielu jest powołanych, tak? Niewielu wybranych. To sobie pomyślcie, że ci wybrani zostaną poddani takiej presji, aby odrzucić Jezusa. Aby odrzucić głos Ducha Świętego. Aby odrzucić prawdę, którą Bóg włożył w nasze serce. A On mówi, ja nie dałem wam ducha tego świata. Ja nie dałem wam ducha tego świata. Świat go nie zobaczy, ale on jest między wami, w was będzie. Kto był wtedy między uczniami? Jezus. Żywy Jezus. I dzisiaj naszym zadaniem i celem jest, aby Kościół dążył do przeżywania obecności żywego Jezusa. To nie jest charyzmania, bo niektórzy myślą, że na tym to polega. Tak jak mówiłeś, bracie, że na odczuciach się czasem kierujemy. Ale to jest prawdziwa, żywa relacja. Kiedy Jezus mówi, kocham Cię. Kocham Cię. ale spójrz, mój obraz i twój obraz, czy one są jednoznaczne? A ty powiesz, o, jeszcze tą zmarszczkę mam, panie, na moim policzku. Dobrze, zmienię. Tak. Moi kochani, Rzymian 8 rozdział, 15 werset, mówi niesamowite rzeczy. To też taka dla mnie bardzo niesamowita sprawa, bo wczoraj, kiedy mieliśmy modlitewne spotkanie u nas w zborze, brat, który mnie zastępuje, mówi, pastorze, będę jutro głosił na temat ducha synostwa. Ja też mam ten werset. Duch Święty coś mówi. Rzymian 8 rozdział, 15 werset. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Jak wiele razy słyszeliście kazania na temat tego wersetu? Ja słyszałem wielokrotnie. Ja wielokrotnie słyszałem i wychodziłem bardzo zbudowany. Jestem synem, wszystko mogę, wszystko mam. I wychodziłem i zaraz za drzwiami już zgrzeszyłem. Kiedy Bóg do mnie mówił tym wersetem, ja zobaczyłem jedną niesamowitą rzecz. Bóg mi pokazał mojego syna i mnie. Ja mam troje dzieci, jestem dziadkiem. Moja córka wróciła do domu, bo kiedyś uciekła z domu. Wyrzekła się, nie chciała ani domu, ani Boga, ani nikogo. Zrobiła swoje, wróciła do domu pobita z Anglii, ze zniszczonym życiem, z fatalnym myśleniem. Modlę się i proszę was też o modlitwę o moją córkę, aby Bóg ją wyrwał z niewoli, bo ona kiedyś przyjęła chrzest, a dzisiaj duch niewoli, jak jest w jej życiu, jest tak potężny, że ona odczuwa, kiedy ja poszczę lub się modlę o nią. I duży wpływ miała na mojego syna i on nie chce chodzić do zboru, nie chce słyszeć o Bogu. I Bóg mi pokazał ten werset i wytłumaczył w jakiś sposób poprzez pryzmat mnie i mojego syna. I również przez pryzmat mnie i mojego ojca. Mój ojciec zmarł w zeszłym roku. Dwa lata temu, to już znaczy w 2014 roku, w grudniu. Więc trochę więcej niż rok temu. Ja przez całe moje życie mojego ojca widziałem może rok. Gdybym wszystkie dni do kupy poskładał, bo tylko 5 lat mieszkałem w domu mojego ojca, z czego on 4,5 roku był w morzu, a ja jeszcze w internacie. I nigdy nie mieliśmy relacji, i nasze relacje były bardzo trudne i bardzo złe. I w 2013 roku byłem zmuszony pojechać do Austrii do pracy, żeby trochę zarobić na życie. Ja jadąc z Austrii słyszałem w sercu głos, musisz pojechać do ojca. I ja pojechałem do ojca. Przyjechałem z Austrii w piątek, byłem na nabożeństwie i w niedzielę wieczorem wyjechałem do ojca. Pojechałem do ojca, porozmawialiśmy trochę, byłem tam może 2 godziny i wracałem z powrotem. Ale coś się otworzyło wtedy. I następnego roku, 2014, znowu pojechałem do Austrii zarobić trochę na życie, na 2 tygodnie. I kiedy wracałem z Austrii, znowu ten sam głos, musisz pojechać do ojca. To był październik, koniec października. I przyjechałem do domu i rozmawialiśmy z moją córką. Ona chciała pojechać też i akurat 1 listopada się zbliżał, 3 dni, można pojechać, fajnie. Ale tak się złożyło, że nie dali jej wolnego 2 listopada w pracy, więc pojechałem sam. I byłem z moim tatą 2 dni. I rozmawialiśmy i coś się wydarzyło wtedy niesamowitego. Siedzieliśmy przy stole. Mój tata tak na mnie patrzy, chwycił mnie za rękę i mówi, tak się cieszę, że przyjechałeś. Tak bardzo się cieszę, że przyjechałeś. Musimy zapomnieć o tych wszystkich starych rzeczach, które były. Jego żona, moja macocha, wyszła z tego pomieszczenia. I on wtedy mi powiedział, synu, ja dopiero teraz pogodziłem się z tym, że twoja mama, a moja żona Bożenka zmarła. 47 lat po śmierci mojej mamy. Mój tata się pogodził z jej śmiercią. I wtedy po raz pierwszy w życiu powiedział mi, kocham cię. Ja przez całe moje życie tęskniłem za ojcem. Przez całe. Przez całe moje życie tęskniłem za relacją z nim. I kiedy miesiąc później dowiedziałem się, że mój tata zmarł 6 grudnia, ja wiedziałem, że Bóg zrobił coś, oddał mi ojca na sam koniec. Ja mogłem usłyszeć od niego, że go kocham. Ja mogłem usłyszeć, że on kochał moją mamę, bo przez całe życie było mi wmawiane, że on nie kochał mojej mamy. Kiedyś usłyszałem od mojego ojca na Wigilię, że mnie nienawidzi, bo mu przypominam pierwszą żonę i ja nie mogłem tego zrozumieć. Ale zrozumiałem miesiąc przed jego śmiercią. I zrozumiałem również, co to znaczy być synem. Przez całe życie byłem w niewoli, braku relacji z moim ojcem. Przez całe życie byłem w niewoli, braku relacji z moim ojcem i w niewoli tego, że mój ojciec nie mógł być ze mnie dumny. Bo on chciał, żebym był tam kimś prawnikiem czy kimś tam, a ja tego nie zrobiłem. Ja poszedłem swoją drogą. Nie mogłem się dogadać z jego żoną i z jej synem, kiedy miałem 18 lat, w końcu byłem dorosły, uciekłem z domu, po prostu. Poszedłem do wojska i zacząłem swoje dorosłe życie. Przez te lata, przez moje 48 lat życia byłem w niewoli. Ale kiedy pojednałem się z moim ojcem, poczułem się synem. Poczułem, że mam tatę. Poczułem, że ta miłość ojcowska, ona dotyka mojego wnętrza. Ja zrozumiałem, że on mnie kochał przez całe swoje życie, a ja tego nie mogłem zobaczyć. I kiedy czytam w Biblii, że Bóg dał nam ducha synostwa, nie ducha niewoli, ja rozumiem, że to, co ja dzisiaj czuję do mojego syna, że ja chcę, żeby on był ze mną, ja bym chciał, żeby on usługiwał obok mnie, bo on kiedyś grał w kościele. Ja zobaczyłem, że tak mój ojciec patrzy z nieba i mówi, ja tobie dałem ducha synostwa, nie dałem ci ducha niewoli. My musimy zobaczyć, co nas trzyma w naszym życiu, żeby nie mieć właściwej relacji. Musimy zobaczyć i odciąć to. Bóg nam dał moc, to jest dziedzictwo, które zobaczyliśmy. On nam dał ducha, którym jest moc przeciwstawić się złu. Czytaliśmy, przypiewaliśmy w tej pieśni, że mamy moc, aby przeciwstawić się. Że kiedy gdzieś jedziemy na tym taborze, my musimy sobie zdać sprawę z tego, że duch synostwa w nas wzywa, aby odciąć wszystko, co jest niewolą. Aby odciąć wszystko. Aby zatrzymać diabelską destrukcję w nas. Wiecie, diabłu chodzi o to, żeby nas zaślepić. Diabłu chodzi o to, żeby nas zatrzymać i sprzedać nam fałszywego Jezusa. Sprzedać nam fałszywe rozwiązania. Sprzedać nam to, co przychodzi na świat, cały system. Wiecie, idę do banku, chcę wpłacić pieniądze na zborowe konto, a oni mi mówią, proszę pana, może pan sobie skorzystać z tej możliwości, teraz już na rękę jest. A ja mówię, nie, dziękuję. Wolę podpisać. Nie boi się pan? Ja wiem, nie. Ja mam taki podpis, że dzieci w szkole nie podrobiły przez wszystkie lata, kiedy chodziły do klasy, do szkoły. Moi kochani, nie możemy ulegać bojaźni. Co to znaczy? Wiecie, kiedy poddajemy się niewoli przez bojaźń? Czy mnie zaakceptują w moim miejscu pracy? A może moja dziewczyna, która nie jest wierząca, mnie nie zaakceptuje? To jest jeden z niebezpiecznych punktów dla młodych ludzi, kochani młodzi ludzie. Kiedy macie plany, aby ożenić się, czy wyjść za mąż za kogoś, kto nie jest Bożym dzieckiem, to zróbcie wszystko, żeby ta osoba stała się Bożym dzieckiem. Niech zobaczy w was Chrystusa. Jeśli to nie jest dla was osoba, to odrzuci was ze względu na Jezusa. Bo jeśli się złączycie, to wpływ duchowy jest tak mocny, że naprawdę niewielu się ostało. Ja dzisiaj widzę zbory, gdzie jest żona sama albo mąż. Modliłem się o kobietę, której mąż zabraniał i bił ją, że szła do zboru. A na początku było super. Kiedy boimy się, że nie jesteśmy zaakceptowani przez naszych bliskich, nawet rodziny. Wiecie, są ludzie, którzy przychodzą do kościoła, fajnie, super, śpiewają, modlą się. Ale kiedy przychodzą do swojego domu, do swojej rodziny, do swoich teściów, oni są tacy sami jak oni. Rozmawiam z moim bratem i mu pytam, Słuchaj, dlaczego ty posyłasz dziecko do komunii? No bo teściowie, wiesz, a jak tego nie zrobię, to oni nam nie pomogą finansowo. Czy Bóg nam dał ducha, abyśmy ulegali bojaźni, czy nie? Nie dał nam ducha, który nas prowadzi do bojaźni, ale nam dał ducha synostwa. Dał nam ducha, który pozwala nam wołać Abba Ojcze. Powiem wam coś. Co to znaczy Abba Ojcze? Wiecie, ja słyszałem wiele kazań na ten temat. I o, tatusiu, o, cudownie. Wiecie, niektórzy nawet, wiecie, jak się modlą przed jedzeniem? Dziękuję, tatusiu. Byłem na kolacji w wierzącym domu i usłyszałem modlitwę. Dziękuję, tatusiu. O, trochę mnie on tak wstrząsło, ale... Ale Bóg mi coś pokazał. Wiecie, kiedy mój syn opuścił dom, bo się na mnie obraził. Jak myślicie? Czy kiedy ojciec jest skłócony z synem albo syn z ojcem, czy on przyjdzie i powie, tatusiu? Jak z człowiekiem, który jest w Biblii nazwany marnotrawnym synem, jak on się zachowywał, kiedy sobie poszedł? Ojciec, dawaj, to mi jest potrzebne, co jest moje, ja idę. I siedział sobie. Czy się odzywał do ojca? Nie. Czy syn, który grzeszy przeciwko swojemu ojcu, przyjdzie i powie, tatusiu? Tak naprawdę, tatusiu, z serca, bo na ustach to można powiedzieć wszystko. Wielu mówi, Jezus jest Panem, ale Pan Jezus powie im, nie znam Cię. Dostaliśmy ducha synostwa, aby mieć siłę, aby mieć moc, by móc się zwracać do Ojca w niebie, tatusiu, mając czystą kartę w relacji. Za tym idzie dziedzictwo, oczywiście. Za tym idzie błogosławieństwo, oczywiście. Za tym idzie duchowe odrodzenie każdego dnia. Za tym idzie uzdrowienie, cuda Boże, dary ducha. Za tym idzie wszystko, co jest z nieba. Ale to, co jest w tym wszystkim najważniejsze, to dostaliśmy ducha synostwa, aby móc mieć moc do tego, by zwracać się do naszego Ojca w niebie z czystą relacją, tatusiu. Wiecie, Abba tak naprawdę w języku hebrajskim, aramejskim znaczy miłujący ojciec, tatuś, tak, który ma wszelką władzę i autorytet. U nas nie ma takiego pojęcia, nie? Bo my mamy w ogóle wypaczone myślenie o ojcach. Ojciec w Polsce to jest ktoś, no, dzisiaj wymarły gatunek, można by powiedzieć. Tato prawdziwy. Nie ma szacunku, nie ma autorytetu. Często musi walczyć o posłuch, pasem, wrzaskiem i innymi różnymi rzeczami. Ale to biblijne słowo tłumaczy nam Boga jako miłującego tatę, sprawiedliwego, wrażliwego, a jednocześnie mającego autorytet, któremu się sprzeciwić nie można. Czy jesteśmy dzisiaj w miejscu, że możemy przyjść i powiedzieć, Abba, tatusiu, ojcze, ja robię wszystko, by być blisko ciebie. Ja nie przyszedłem do ciebie jako ten syn marnotrawny i mówię, ojcze, daj mi, co się mi należy, a jeszcze zostanę w twoim domu. Tak się zachował drugi syn, nie wiem, czy zauważyliście. Był w domu ojca, a nie był zadowolony. Mówi, panie, ojcze, ja byłem cały czas wierny, cały czas siedziałem, a ty mi nie dałeś nawet krowy jednej. Myślenie. Ojciec mówi, przecież miałeś wszystko, co było moje. Dlaczego nie korzystałeś? Wiecie, są dwa niebezpieczeństwa w tym. Ale właściwa relacja z ojcem to jest kluczowe, dlatego byśmy mogli się ostać w czasach ostatecznych. Dlatego byśmy mogli ominąć losy Laodycei. Byśmy mogli ominąć to, co diabeł przygotował, by Kościół sobie tak zamrozić trochę. Tak zrobić go taki mętny. Ale wiecie, tam jest napisane, że obyś był gorący albo zimny. Gorący albo zimny. Wiecie, to są bardzo skrajne rzeczy. Bardzo skrajne. Bardzo skrajne. Bóg mówi dzisiaj do nas, do tego miejsca, tego zboru. Ja dałem wam ducha. Ja dałem wam ducha, ja wysłałem twojego ducha w Dzień Zielonych Świąt. Tam jest napisane Kościół Zielonoświątkowy. Ja dałem wam ducha, a z nim dałem wam niesamowite rzeczy. Dałem wam możliwość rozprawienia się z tym, co niesie świat. Bo ja dałem wam przeciwieństwo świata. Ludzie was nie będą rozumieć. Będą was wydawać w waszych kościołach. Będą się z was śmiać. Wiecie, kiedy ja zauważyłem, że będą nas wydawać w naszych synagogach, tak jest napisane, nawet biczować, ja zobaczyłem, że wielu z nas mogło już tego doświadczyć. Bo tam, gdzie przychodzi świeckość do kościoła, ludzie, którzy trzymają się Boga, są dziwakami. Jak często pościmy? Jak często modlimy się nocami na kolanach? Jak często wołamy: Boże, przyjdź ratunkiem. Boże, zmień mnie. Bo dzisiaj źle odpowiedziałem mojej siostrze czy ekspedientce w sklepie. Boże, zmień tą emocję, bo ona jest taka sama jak świat. Ile rozmawiamy na temat Bożych spraw, kiedy się spotykamy? A ile na tego, co zrobili w telewizji, albo gdzieś w rządzie, albo gdzieś coś tam. Albo jak drogo jest w supermarkecie. Ile czasu poświęcamy na to, a ile na to, by się budować. Ale Duch Prawdy przyszedł po to, by nas budować. Byśmy jeden drugiego pociągali do Jezusa. Byśmy jeden drugiego trzymali wręcz. Trzymali wręcz. Będziecie się zmagać z różnymi naukami. Będziecie słyszeć nauczania, które będą negować waszych liderów, pastorów, zbory. Będziecie atakowani historycznymi prawdami i odkopanymi nowymi dowodami. Nawet się możecie dowiedzieć, że znaleźli kości Pana Jezusa. Bezsprzecznie DNA potwierdzą. Możecie zobaczyć wielkie rzeczy na niebie. Możecie to wszystko zobaczyć w naszym pokoleniu. Możemy zobaczyć to, co przychodzi na świat. Wielu was będzie mówić, że Pan Jezus przyjdzie przed uciskiem. Wielu powie: o, Kościoła nie dotknie, Kościół nic nie zobaczy. Ale czytajcie Biblię, tam jest napisane, że doświadczymy czegoś, czego nie doświadczył nikt nigdy. Co jest wtedy potrzebne? Ja wam coś powiem. Duch. Dlaczego było powstanie warszawskie? Inne powstania. Bo był duch patriotyzmu. Ludzie mieli ducha, który ich zjednoczył i powstali. Żydzi mieli ducha, który ich zjednoczył i powstali w getcie warszawskim. Rozumiecie? Jest potrzebny duch, który nas połączy, zjednoczy i poniesie. Boży duch, którego otrzymaliśmy. I to jest dzisiaj czas, aby odnowić to. To jest dzisiaj czas, aby zdecydować i zawrzeć z Bogiem ponownie przymierze. Panie, ja chcę wzrastać w bliskości do Ciebie. Panie, ja chcę przychodzić do Ciebie. Panie, ja chcę zwalczać to, co przyszło ze świata do mojego życia. Panie, ja chcę pokonywać to. Panie, ja widzę to wszystko. Ja muszę w tym funkcjonować, ale oddziel mnie, abym był rzeczywiście świątynią. Kochane siostry, bracia, jeśli dzisiaj Boży Duch dotyka Ciebie w jakikolwiek sposób, jeśli dzisiaj zdajesz sobie z czegoś sprawę, być może słyszałeś to wielokrotnie, co dzisiaj mówiłem, być może wielokrotnie w Twoim sercu pojawia się ten głos, ale jeszcze nie zrobiłeś pewnego kroku, nie powiedziałeś: Panie, ja chcę na nowo, tak jak w dzień mojego nowonarodzenia, w dzień Chrztu Duchem Świętym, chcę mieć to poczucie wewnątrz. Nie okoliczności dookoła, ale to poczucie bliskości z Tobą. To poczucie synostwa. To poczucie prawdy. To poczucie Bożej obecności w moim życiu. Jeśli chcesz dzisiaj to zrobić, jeśli chcesz dzisiaj to odnowić, ja mam prośbę, abyście pochylili swoje głowy. Nie rozglądajcie się nigdzie. Ale chciałbym was prosić, tam gdzie jesteście w tym miejscu, po prostu Dam wam minutę. Zrób to teraz w swoim sercu. Powiedz: Ojcze, dziękuję za ducha, jakiego mi dałeś. Ja chcę na nowo odczuwać Jego działanie w moim życiu. Ojcze, niech zostaną zerwane wszystkie więzy. Wszystko, co mnie zatrzymuje. Ojcze, chcę takiej relacji z Tobą. Takiej czystej relacji. Ojcze, przez Jezusa Chrystusa uczyniłeś mnie zdolnym do tego. Ojcze, nie chcę wyjść z tego miejsca taki sam. Rozpal mnie. Rozpal mnie. Chcę nabyć u Ciebie złota. Chcę stać się bogaty Tobą. Ojcze, modlimy się w imieniu Jezusa. Amen. Kochani bracia i siostry, bardzo piękne jest to, że modlicie się o chorych. Kiedy słyszałem modlitwę, że modlicie się o tych, którzy są potrzebujący i chorzy. To jest obraz wspólnoty. My potrzebujemy modlić się o siebie, o chorych, potrzebujących. Chciałbym dzisiaj, kończąc, razem z pastorem zapytać, czy ktoś potrzebuje szczególnej modlitwy. Może przechodzisz kryzys. Taki duchowy kryzys. Taki kryzys, który czasami modlisz się i te modlitwy spadają z sufitu jak groch na dół. Bo jakieś przeżycie jest w twoich sprawach. Może jesteś chory po prostu. A może przeżywasz jakiś smutek. Jeśli jesteś w tym miejscu i pragniesz modlitwy, to poproszę, abyś przyszedł do przodu, abyśmy się modlili razem. Nie bójcie się. Bóg ma moc dzisiaj odmienić Twoje życie. Bóg ma moc dziś odmienić Twoje życie. Dzisiaj słyszałem świadectwo osoby, która nie była wierząca. Nie mówi, nie znałam wtedy Boga, ale mój nauczyciel został zwolniony ze szkoły, bo coś się nie podobało dyrektorce. Został zwolniony ze szkoły, a ja czułam w swoim sercu, to jest straszna niesprawiedliwość. I powiedziałam: Boże, jeżeli Ty jesteś, to zrób coś z tym. Wiecie, co Bóg zrobił? 3 miesiące później dyrektorem tej szkoły został ten zwolniony nauczyciel, a tą panią zwolniono. I ta dziewczyna, dzisiaj kobieta, powiedziała: zaczęłam szukać Boga i znalazłam. Nawróciła się w Dżingielowie na ewangelizacji jakiejś tam, jest w zborze. Bóg może zrobić coś natychmiast, może zrobić za kilka dni. Boże Słowo mówi, kiedy jesteś chory, módlcie się o Niego. Jeśli jesteś w tym miejscu i potrzebujesz modlitwy, masz teraz czas, aby przyjść. Będziemy modlić się o Twoją sprawę. Możesz nie mówić nawet, co to jest. Ja nie potrzebuję wiedzy, co to jest. Chociaż czasem Bóg pokazuje, z czym jest problem. Ci, którzy zostają na swoich miejscach, pochylcie swoje głowy, kochani. Módlcie się, wstawiajcie się za nimi.